dobry wieczór Państwu. Dziękuję Pani Doktor za zaproszenie i za tak obszerną prezentację mojej skromnej osoby. Będę miał dzięki temu krótszy wykład. Natomiast będę, proszę Państwa, mówił o kinie skandynawskim, o kinie niemym Skandynawii, o epoce już bardzo odległej, ale która miała swoje istotne znaczenie w historii kinematografii Szwedów, w historii kinematografii światowej, kiedy to właśnie zarówno Duńczycy najpierw, a potem Szwedzi no, wybili się na artystyczną niepodległość, w większym stopniu Szwedzi, w mniejszym Duńczycy. Dwie niewielkie, peryferyjne, prowincjonalne kinematografie dwóch krajów, no wtedy właściwie rolniczych, o bardzo niewielkiej publiczności. W Danii wtedy, a mowa o okresie przed I wojną światową, mieszkało zaledwie 2,5 miliona ludzi, a więc dość skromny rynek filmowy. W Szwecji z kolei 5 milionów również, a oba te narody podbiły swoimi filmami, no można powiedzieć, resztę świata. Później dołączyli do nich, znacznie później, dołączyli Norwegowie, bo tutaj warto przy okazji powiedzieć, często uznaje się kraje nordyckie i kraje skandynawskie za synonim. Muszę powiedzieć, że ja też dość długo trwałem w tym błędzie, gdy tymczasem kraje skandynawskie to tylko Szwecja, Skandynawia i Norwegia. Natomiast kraje nordyckie obejmują zarówno kraje skandynawskie, jak i Finlandię i Islandię. No jeszcze tam Wyspy Owcze, jakieś terytoria Grenlandii. W każdym razie te pozostałe kinematografie, zwłaszcza islandzka, właściwie pojawiły się dopiero na mapie filmowej pod koniec ubiegłego stulecia, gdzieś w latach 80., 90. Finlandia miała ciekawą kinematografię również w okresie przedwojennym, ale Finowie to jest w ogóle taka, jak mówią Niemcy, Ding an sich, to znaczy rzecz sama w sobie. Naród i kultura bardzo hermetyczne, w związku z czym również to kino miało wielkie kłopoty. I właściwie gdybyśmy teraz nawet mieli wymienić jakichś filmowców fińskich, to podejrzewam, że oprócz braci Kaurismäki, to byśmy mieli kłopot z podaniem jakichkolwiek innych nazwisk. No ale wróćmy do zarówno Duńczyków najpierw, a potem Szwedów. Otóż tak się składa w obu tych zresztą kinematografiach, że gdyby nie pojawili się ludzie obdarzeni, powiedziałbym, pewnym talentem czy nawet geniuszem organizacyjnym, to być może byśmy niewiele o kinie duńskim, jak i szwedzkim wiedzieli, przynajmniej w tamtym okresie. Otóż Duńczycy zawdzięczają Prosperity, czy zawdzięczali Prosperity swojego kina pewnemu przedsiębiorcy rozrywkowemu, który nazywał się Ole Olsen. Ja myślę, że Państwu to nazwisko nie jest obce. Na pewno część z Państwa kojarzy nazwisko Olsen ze słynną serią w latach 70. Gang Olsena. Otóż to skojarzenie jest nieprzypadkowe. Akurat twórcy tej serii nazwali tak szefa tego gangu nieudaczników na cześć właśnie Ole Olsena. Chociaż to paradoks, bo akurat Olsen miał świetną rękę i znakomicie to kino duńskie wypromował. Zaczął od tego, że w 1905 roku w Kopenhadze założył tak zwany biograf teatr. To było drugie kino w ogóle w Danii. I jak to zwykle było w tamtym okresie, te kina potrzebowały filmów. Więc w sposób naturalny kiniarze, Olsen wśród nich, zaczęli produkować własne filmy. I pierwszym filmem, który okazał się bardzo takim przebojem, był film pod tytułem Polowanie na białego niedźwiedzia, który się sprzedał na całym świecie w 191 kopiach i stał się takim kamieniem węgielnym wytwórni Nordisk Film Company. Wytwórnia Nordisk, która zresztą do dzisiaj istnieje, powstała w 1911 roku i ma takie charakterystyczne logo niedźwiedź właśnie na kuli ziemskiej. I proszę sobie wyobrazić, to jest wytwórnia do dzisiaj działająca. No, została troszkę przyćmiona przez Centropę Larsa von Triera, ale potentat w każdym razie nadal, jeśli chodzi o kino duńskie. Jest to najstarsza po dzień dzisiejszy działająca wytwórnia filmowa na świecie. Również atelier w Valby pod Kopenhagą, które wkrótce Ole Olsen założył, żeby tam produkować filmy, też cieszy się opinią najstarszego atelier filmowego na świecie, więc te tradycje duńskie rzeczywiście mają się bardzo dobrze. No, za tym poszły inne filmy i co się okazało, że te filmy rozchodzą się po całym świecie, tym bardziej, że Olsen zaczął zakładać filię tego swojego Nordisku. Najpierw w Niemczech, które to Niemcy okazały się najbardziej takim lukratywnym sąsiednim rynkiem filmowym, ale potem też otworzył przedstawicielstwo swoje w Genui, w Paryżu, nawet w Nowym Jorku, w Buenos Aires. No, rzeczywiście Duńczycy zaczęli podbijać cały świat, ponieważ, jak powiedziałem, ten rynek wewnętrzny był właściwie znikomy. Olsen wiedział, a jesteśmy ciągle jednak w tym okresie tego kina właściwie prawie armatycznego. No się właściwie między innymi Duńczycy jakby zaczęli ustanawiać pewne standardy artystyczne kina. A ustanawiać dzięki temu, że Olsen wiedział, że aby powstały dobre filmy, to trzeba po prostu zatrudnić reżyserów. I zaczął zatrudniać i aktorów, zaczął zatrudniać reżyserów teatralnych, bo tam początkowo jakiś stolarz robił filmy, jakiś sierżant, Viggo Larsen, Alfred Lind. No i wkrótce rzeczywiście pojawili się reżyserzy z prawdziwego zdarzenia. Między innymi tacy jak August Blum, jak Forrest Holger Madsen, jak Benjamin Christensen, jak Urban Gad. Warto się zatrzymać przy tym nazwisku, ponieważ Urban Gad to był malarz, notabene siostrzeniec, dziennikarz, siostrzeniec Paula Gauguina, wybitnego malarza francuskiego, który pewnego dnia pojawił się w wytwórni, chociaż paradoks chce, że akurat nie u Olsena, tylko u konkurencji, bo tam oczywiście natychmiast się pojawili konkurenci, kiedy okazało się, że to kino się tak świetnie opłaca. I pojawił się ze scenariuszem filmu pod tytułem Przepaść. I to jest taka historia, film 40-minutowy, historia pewnej nauczycielki, która porzuca swojego narzeczonego, zakochuje się w jakimś artyście kabaretowym. No, melodramat, który źle się kończy. Role te... Aha, oglądajcie Państwo, no więc wiecie, o czym mowa. I właśnie mówię tutaj przy okazji Asty Nielsen, która zagrała właśnie tę rolę zbuntowanej dziewczyny, która rzuciła wyzwanie obyczajowe światu mieszczańskiemu. Pamiętacie Państwo zapewne słynny spektakl, czy raczej taniec gauczów, który prowokował właśnie taką swoim erotyzmem wyzywającym w wykonaniu Asty Nielsen. I ona rzeczywiście stworzyła pierwszą rolę takiego wampa, czy też femme fatale. I ten film był właśnie też wielkim przebojem kinowym. Wkrótce Urban Gad poślubił Astę Nielsen, małżeństwo jeszcze było krótkotrwałe. Ona w sumie miała 5 mężów, zdaje się ostatnie małżeństwo zawarła w 89 roku życia. więc niech żywi nie tracą nadziei. I no, kinematografia duńska właściwie nie miała z niej wiele pociech, ona jeszcze zagrała tylko w kilku filmach. Główną karierę robiła w Niemczech, gdzie zresztą zagrała rolę Hamleta. Według pewnej teorii Hamlet był kobietą, już wtedy gender był, jak widzicie Państwo, modny. I właśnie Hamlet w wykonaniu Asty Nielsen, taki film Svenda Gade, był jedną z pierwszych bardzo ciekawych zresztą adaptacji Hamleta. No, ale powiadam, Urban Gad właściwie swoją karierę rozwinął u boku Asty Nielsen w Niemczech, natomiast byli inni reżyserzy, tacy jak między innymi właśnie wspomniany August Blum, który zasłynął adaptacją Atlantis, takiej powieści Gerharda Hauptmana, noblisty, która w jakiś sposób też eksploatowała katastrofę Titanica. I ten Atlantik był w ogóle filmem 2,5-godzinnym i tu też powinien jedną rzecz od razu zauważyć, mianowicie, że Duńczycy rozwinęli metraż filmowy. Oni zaczęli jako pierwsi, właściwie przekroczyli tę granicę dwóch aktów. Oni pierwsi zaczęli robić długie filmy, pełnometrażowe. To w ogóle wcześniej jakby ta konwencja krótkiego filmu wydawała się nie do pokonania, a to właśnie Duńczycy ten metraż rozwinęli. No więc właśnie, między innymi takie filmy Augusta Bluma, który był zresztą bardzo zręcznym rzemieślnikiem, jak właśnie wspomniany Atlantis, jak między innymi Koniec Świata, jak Człowiek Ewangelii. Pojawili się też inni aktorzy, między innymi takim aktorem, który zresztą występował też u boku Asty Nielsen w tych kilku filmach, które jeszcze zdała potem w Danii zagrać, był Waldemar Psilander, który grywał rolę amantów. Kariera była dość krótka, ponieważ zmarł na zawał serca w 1933 roku życia, ale zdołał zagrać bardzo wiele ról i był rzeczywiście też aktorem bardzo, bardzo utalentowanym. Ale wracając do reżyserów. Otóż był też reżyser Forrest Holger Madsen, który między innymi robił takie filmy, powiedziałbym, pacyfistyczne, takie jak między innymi Złóż broń, jak Pax Eterna, jak Podróż na Marsa, zwłaszcza ta Podróż na Marsa, no, jest zaliczana do ciekawszych filmów science fiction tego okresu. Więc ci właśnie reżyserzy byli tutaj rzeczywiście w cenie. Za chwilę jeszcze powiem o jednym z nich, który się szczególnie wyróżnił, ale mieli też znakomitych operatorów obok siebie. Między innymi takich jak Johann Ankerstierne, jak Mariusz Clausen, jak Axel Gratkier, którzy no, znakomicie władali światłocieniem, lubowali się w takich efektach zapalonego światła i gaszonego, czasem nawet ten efekt był przez nich nadużywany. I jeżeli porównujemy ten rozwój języka filmowego w Danii, w kinie duńskim, to można zauważyć, że oni właśnie w niewielkim stopniu ustępowali temu, co w tym samym czasie mniej więcej osiągał David Ward Griffiths. To kino może miało więcej takiego, powiedziałbym, dziedzictwa teatralnego. Nie miało może takiej dynamiki, jak to właśnie Griffiths to uprawiał, ale naprawdę te efekty wizualne, inscenizacyjne były rzeczywiście na tle europejskiego kina godne uwagi. Co tutaj, jaki gatunek w kinie duńskim cieszył się największym powodzeniem? Otóż Duńczycy, i tu znowu muszę przyznać im pierwszeństwo, które zwykle przypisuje się Griffithsowi, który jest uważany za właśnie takiego promotora gatunku melodramatu, zwłaszcza późniejszy Griffiths, ten z lat 20., prawda, Męczennica miłości, Dwie sieroty. Te filmy no, były rzeczywiście takimi egzemplifikacjami klasycznymi melodramatu, ale zapomina się, że to właśnie znowu Duńczycy byli pierwsi, że Duńczycy na przykład opatentowali na ekranie pocałunek. Ole Olsen miał takie hasło: erotyka w wyższych sferach, erotiki overklassen, które przyświecało jego właśnie reżyserom. Więc sceny pocałunków, zdawało się nic bardziej banalnego w kinie, po raz pierwszy pojawiły się i wtedy bulwersowały, pojawiły się właśnie w kinie duńskim. Co jeszcze można tutaj, jak jeszcze można scharakteryzować to kino? Mianowicie to kino też cieszyło się takim powodzeniem za granicą, dlatego że było, powiedziałbym, kinem uniwersalnym, w sensie takim raczej nie tyle uniwersalnym, ile kosmopolitycznym. Przedstawiało no właśnie te dramaty miłosne w wyższych sferach intelektualnych, artystycznych, arystokratycznych. Działo się to wszystko, można powiedzieć, w takim paneuropejskim salonie, wśród, jak to anglosasi mówią, beautiful people, czyli właśnie tej elity społecznej. Chętnie pokazywano rekwizyty nowoczesnej cywilizacji, czyli takie jak telefon czy samochody, które były oczywiście wielką rzadkością wtedy. No i przedstawiały te dramaty rywalizacji, zdrady, miłości. Takim ulubionym rekwizytem był list podawany na srebrnej tacy przez kamerdynera, który niósł tam jakieś rozstrzygające dla akcji wieści. Mówię o tym dlatego, że jeżeli popatrzeć na literaturę duńską tego okresu, tam była taka szkoła jutlandzkich realistów, to łatwo zauważyć, że to kino w gruncie rzeczy było dość odległe od rzeczywistych problemów, które toczyły się wtedy w Danii, od najrozmaitszych napięć społecznych. Jeżeli Państwo widzieli taki film dość popularny Billa Augusta, który swego czasu zdobył Złotą Palmę w Cannes, czyli Pelle Zwycięzca, według powieści Martina Andersena Nexe, który właśnie należał do tych realistów tamtego czasu, no to widzimy, że to jest zupełnie jak gdyby inne środowisko, które i ten film pokazuje w ślad za prozą Nexe, pokazuje te rzeczywiste problemy, konflikty społeczne, które wtedy rozdzierały Danię. No, wtedy już Partia Socjaldemokratyczna przyszłego premiera Stauninga nabierała znaczenia w życiu politycznym. Nic z tych rzeczy nie docierało na ekran. Po prostu kino duńskie jak gdyby ignorowało tę sytuację społeczną Danii. Mówiłem jeszcze, wspomniałem o jeszcze jednym reżyserze, oprócz tej trójki, czyli Gada, Holgera Madsena i Bluma, mianowicie myślę o Benjaminie Christensenie, ponieważ to jest taki troszkę reżyser, powiedziałbym, niedoceniany, znaczy niedoceniany, może troszkę o tyle jakby nie zyskał tej rangi, na którą zasługiwał, ponieważ on zrobił bardzo mało filmów. Właściwie zrobił takie dwa filmy, Tajemnicze X, taki thriller szpiegowski i Noc zemsty. Ale jeśli popatrzeć na oba te filmy od strony właśnie realizacyjnej, to on się rzeczywiście wyróżniał tą klasą warsztatową, tą właśnie niezwykłą dynamiką narracji. To było nawet kino, powiedziałbym, do pewnego stopnia autorskie, w tym sensie, że to był też taki przykład reżysera, który czuwał nad wszystkimi ogniwami procesu twórczego i też w ogóle produkcyjnego, a nawet dystrybucją swoich filmów, bo i pisał scenariusze, i grał, oczywiście reżyserował, grał główne role, odpowiadał za scenografię. No, był rzeczywiście omnipotentny. Tyle, że był perfekcjonistą, te filmy długo realizował, no i można powiedzieć nie wytrzymał konkurencji. Poza tym do końca jego kariery przyczynił się taki film pod tytułem Czarownica, który zrealizował dla szwedzkiej wytwórni Svensk Film Industri, za chwilę przejdę do Szwedów. I ten film był po prostu, okazał się katastrofą finansową. On pochłonął jakieś gigantyczne środki. Natomiast no, w swojej formule, bo to był właśnie taki esej, można powiedzieć, na temat historyczny, na temat procesów czarownic i kosztował ogromne sumy. No i niestety Christensen musiał się pożegnać z karierą. Występował potem jako aktor, potem jeszcze wjechał do Hollywood, gdzie robił jakieś drugorzędne horrory. Wrócił do Danii i skończył jako dyrektor kina Dagmar w Kopenhadze. To zresztą ciekawa historia, tam było takie kino, które władze miejskie powierzały szczególnie zasłużonym artystom. Pod koniec życia właśnie tym kinem kierowała również Asta Nielsen. W uznaniu zasług otrzymała tą posadę. Właśnie Christensen. Jeszcze jeden reżyser, o którym tutaj przynajmniej muszę wspomnieć, mimo że jego kariera właściwie wykracza poza ten okres i ona się też trudem mieści w kinie duńskim. Mianowicie myślę o Karlu Dreyerze, Karl Theodor Dreyer. On zaczynał w wytwórni Olsena, no ale potem właściwie ta wytwórnia zaczęła bardzo upadać, głównie w czasie I wojny, ponieważ straciła ten rynek właśnie lukratywny w Niemczech, powstała wytwórnia UFA, nałożono wysokie cła na filmy importowane, musiał sprzedać Ole Olsen część swoich udziałów. No, w każdym razie wytwórnia bardzo podupadła. Tam rzeczywiście powstało bodaj w 1918 roku zaledwie 8 filmów. Ta pierwsza wojna okazała się rzeczywiście tutaj takim wyrokiem dla Nordisku. Lata 20, ale to już powiadam, i tu wspomniałem o Dreyerze, natomiast kariera Dreyera akurat się zaczęła w 1918 roku i ponieważ to kino duńskie już straciło ten swój potencjał, więc on robił te swoje pierwsze filmy już to w Niemczech, już to w Norwegii, już to w Szwecji, właściwie dopiero w latach 40 powrócił do Danii, ale też zupełnie we Francji oczywiście zrobił słynne Męczeństwo Joanny d'Arc, zrobił też tam Vampira. To jest rzeczywiście wielki klasyk, który zasługuje tutaj niewątpliwie na osobną uwagę, ale warto wiedzieć, że był taki wybitny reżyser właśnie duński. I jeszcze może już prawem takiego powiedziałbym postscriptum, te lata 20 przyniosły też ciekawe zjawisko, mianowicie pierwszy duet komediowy. Pat i Patasson byli znani para dwóch aktorów, oparta na kontraście fizycznym. Wysoki i chudy Patasson chyba. Natomiast te filmy bardzo rzadko się pojawiają teraz. W ogóle już nie pamiętam od niepamiętnych czasów, żeby pokazywano te filmy. Karl Madsen i Harald Sjöström, czy Harald Madsen i Karl Sjöström, tak się w rzeczywistości nazywali. Nagrali przeszło 20 filmów i co ciekawe, więcej powiedziałbym o życiu społeczno-obyczajowym Danii można się dowiedzieć właśnie z tych komedii Lau Lauritzen reżyserował w wytwórni Palladium, aniżeli właśnie z tych melodramatów kosmopolitycznych wytwórni Nordisk. I proszę Państwa, Szwedzi. Tutaj muszę od razu powiedzieć pewien taką prawem przypisu, jak bardzo te dwa kraje ze sobą rywalizują. Dwa kraje skandynawskie, sąsiedzkie, które też tam oczywiście jak to w historii bywało miały swoje konflikty. Natomiast muszę tutaj się odwołać do swoich osobistych doświadczeń. Mianowicie kiedy jakiś czas temu profesor Lubelski redagował swoją encyklopedię kina, poprosił mnie o współpracę i miałem się zająć kinematografią rosyjską i kinematografiami skandynawskimi. I zaczęło się to od tego, że mieliśmy przedstawić najpierw każdy z tych współautorów tych różnych tam regionów, miał przedstawić listę haseł. I ponieważ ja mam taką kupioną chyba w latach 90. w Szwecji taki dwutomowy leksykon szwedzki, więc pomyślałem sobie, że gdzie, a gdzie, ale tam najlepiej, czy na podstawie tego leksykonu będzie sporządzić właśnie taką listę haseł skandynawskich. No i rzeczywiście tych haseł wypisałem mnóstwo, okazało się, że w stosunku do innych to nawet było za dużo. No, ale potem co się okazało, że brakuje tam sporo nazwisk duńskich. I to takich może nie pierwszoplanowych, ale drugoplanowych na pewno. Na przykład nie było wspomnianego Waldemara Psilandera, nie było wybitnego dokumentalisty Jorgona Leta. I potem sobie pomyśla, a to ci Szwedzi. Oni po prostu tym Duńczykom zwyczajnie zazdrościli tych reżyserów, tej wspaniałego kina i po prostu postanowili ich jakby postawić do kąta. No i rzeczywiście musiałem potem czerpać jakby z innych źródeł, że właśnie tych Duńczyków no, jednak prominentnych w tym szwedzkim leksykonie zabrakło. No więc właśnie, otóż jak to się zaczęło w ogóle w Szwecji z kolei? W Szwecji zaczęło się od tego, że w 1905 roku w takim mieście Kristianstad w Skanii, czyli w prowincji graniczącej, południowej prowincji Szwecji, graniczącej z Danią, to jest bardzo ładne miasto, takim renesansowym rynkiem. I tam, proszę Państwa, obok tego rynku, gdy ktoś z Państwa trafił, w ulicy jest Muzeum Filmu. I to muzeum jest rzeczywiście taką, powiedziałbym, kolebką szwedzkiego kina, ponieważ tam właśnie powstało pierwsze atelier w Szwecji firmy, która się nazywała Svenska Bio. Svenska Bio, czyli szwedzkie kino. Założyło ją dwóch panów. Jeden był jakimś fabrykantem, drugi był jego księgowym. Nazywali się Bjerkman i Nylander. Wkrótce też mieli swoją sieć kin, no ale ta firma nabrała rozmachu, kiedy kilka lat później dołączył do niej niejaki Charles Magnusson. I Charles Magnusson, można powiedzieć, odegrał podobną rolę, jeżeli nie większą, w promocji kina szwedzkiego, jak właśnie Ole Olsen. Dlatego mówiłem, że gdyby nie było tych dwóch wspaniałych producentów, tych architektów obu kinematografii, to nie wiem, czy ci reżyserzy i te filmy by, czy ci reżyserzy by się znaleźli i czy by powstały te filmy. Magnusson był operatorem filmowym, ale wkrótce porzucił to zajęcie. No i okazał się człowiekiem obdarzonym wielką energią, wielkim zmysłem organizacyjnym, dalekowzrocznością. I tam powstawały też filmy, które jeszcze można obejrzeć, takie nam, nie wiem, Werlandczycy, Pieśni Chorążego Stola, ale on sobie zdawał sprawę, że w kraju, który jest tak scentralizowany jak Szwecja, trochę podobnie jak Polska, że na prowincji to on tutaj wiele nie zdziała i przeniósł tą firmę do Lidingę. To jest dzisiaj właściwie dzielnica Sztokholmu. Wtedy to była miejscowość pod Sztokholmem. I tam otworzył nowoczesne, jak na tamte czasy, atelier filmowe. I postanowił również zaangażować reżyserów teatralnych z prawdziwego zdarzenia. I w 1912 roku tam właśnie powstała ta wytwórnia na Lidingę i zaprosił dwóch renomowanych reżyserów, także aktorów, mianowicie Wiktora Sjöströma i Maurica Stillera. I jeszcze trzeciego, Georga Afklerkera. Georg Afklerker, nie wiem, czy zdążę o nim powiedzieć, a na pewno na to zasługuje, ponieważ on przez sławę tych dwóch gigantów przez długie lata był przyćmiony. Natomiast był to bardzo zręczny rzemieślnik, robił świetne filmy, właśnie też pod względem warsztatowym. Tyle, że tam skłócił się dość szybko z Magnussonem, również z Sjöströmem i wyprowadził się do Göteborga. I tam w wytwórni Hasselblad Film robił swoje filmy. Jego obecność historii kina znaczącą odkrył w latach 90. Ingmar Bergman. Poświęcił mu nawet dramat zatytułowany Ostatni krzyk, gdzie występuje w tym dramacie dwóch bohaterów, mianowicie Charles Magnusson, który już jest potężnym producentem, i Georg Afklerker. Oni się znali z dawnych czasów i przychodzi Afklerker, który jest bankrutem, bo no, w wyniku, że tak powiem, różnych zdarzeń właściwie jego pozycja bardzo podupadła, wypadł z rynku i on prosi o pracę Magnussona. I to jest dramat, który charakterystycznie, podobnie jak w personie Bergmana, mianowicie cały czas Afklerker mówi, a Magnusson milczy. Podaję ten przykład, jak bardzo jest żywa ta historia kina w szwedzkiej kulturze. Podam jeszcze inny potem przykład. No, w każdym razie wróćmy do tego roku 1912, kiedy to powstaje to nowoczesne atelier. Pojawia się tam dwóch reżyserów, Szestrem i Stiller. No właśnie też Afklerker, i zaczynają swoją działalność. I trzeba powiedzieć, że początkowo pierwsze lata, o których zresztą mało wiadomo, ponieważ tam nastąpił pożar tej wytwórni, spłonęły właściwie filmy, zbiory, większość zbiorów z lat 1912-1916. Więc wiele filmów niestety poszło z dymem. Nie bardzo wiemy, znane są jakieś tam opisy w recenzji. Natomiast wiadomo tylko tyle, że Magnusson początkowo powielał duńskie wzory, że trochę wykorzystywał pod upadającą w czasie wojny kondycję nordisku i po prostu no, uprawiał kino gatunkowe, co zresztą tych dwóch reżyserów bardzo frustrowało, zwłaszcza Szestrema, ale Stillera również. I przełom nastąpił w 1916 roku, kiedy to Wiktor Szestrem, sfrustrowany tym, że musi robić właśnie jakieś takie produkty poniżej swoich wyobrażeń i możliwości artystycznych, udał się na, i był też w trakcie rozwodu z taką aktorką duńską Lili Beck, która była kreowana na taką szwedzką Astę Nielsen, mimo że była Dunką, miała być taką gwiazdą właśnie Magnussona, nic z tego nie wyszło. I Szestrem przybity i tą swoją sytuacją osobistą i zawodową udał się, jak na Skandynawa przystało, rowerem na wycieczkę do portu Grimstad, norweskiego portu, gdzie wybitny norweski pisarz, dramaturg, poeta Henrik Ibsen swego czasu napisał poemat zatytułowany Terje Wigen. I wrócił z tej wycieczki Szestrem z pomysłem zrealizowania filmu, adaptacji właśnie tego Terje Wigena. Zdołał przekonać do tego projektu Szestrema, Magnussona, i powstał film, który okazał się w ogóle no, arcydziełem, takim arcydziełem, powiedziałbym, przełomowym. I Magnusson sobie uświadomił, że lepiej skupić energię na filmach wybitnych, czyli realizować filmów mniej, ale bardzo dobrych, aniżeli filmów no, pośrednich więcej. Notabene kilkadziesiąt lat później Stalin, 30 lat później Stalin też na początku lat 50. wpadł na podobny pomysł, ale nic z tego nie wyszło, niestety. Notabene kalkulacje Magnussona miały też, powiedziałbym, podłoże ekonomiczne, nie tylko artystyczno-kulturalne. Ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę, że trwa I wojna światowa, są kłopoty z transportem taśmy Kodaka przez Atlantyk ze Stanów Zjednoczonych, sprowadzano, importowano taśmę. Na Atlantyku toczyła się również wojna, te transporty były narażone. Wobec tego te problemy surowcowe też sprawiły, że zaczęła powstawać ograniczona ilość filmów. I tutaj rzeczywiście, no, jeżeli w roku 1915-16 powstawało kilkanaście filmów, to potem już tylko kilka. Ale rzeczywiście te filmy były filmami wybitnymi. Terje Wigen, dlaczego też był to film przełomowy? Po pierwsze dlatego, że sięgnięto po wzór szlachetnej literatury artystycznej, po poezję Henryka Ibsena. Ale również dlatego, że po raz pierwszy w tym filmie objawiło się to, co miało się okazać tą właśnie głównym atrybutem artystycznym kina szwedzkiego. Mianowicie można powiedzieć, że był to pierwszy film marynistyczny. To była historia, która toczyła się w okresie wojen napoleońskich. Pewnego marynarza, czy też właśnie dokładniej pilota morskiego. Myślę, że Państwo nie widzieli tego filmu. Terje Wigen. Otóż, kiedy wybuchają wojny, wojna wybucha, Anglicy, odwieczny wróg Norwegii, zablokował porty norweskie i sprowadził na Norwegów klęskę głodu. I ten dzielny pilot po prostu przedziera się przez tę blokadę, wraca z żywnością dla swojej rodziny. Niestety zostaje zatrzymany przez okręt brytyjski, wtrącony na długie lata do więzienia. Kiedy z tego więzienia wychodzi, okazuje się w międzyczasie jego żona i córeczka zmarły. Wielka tragedia i on znowu mija jakiś czas i na mieliźnie osiada statek i ten pilot morski go tam gdzieś wyprowadza, ale co się okazuje, że na tym statku jest kapitan właśnie tego okrętu, którego załoga go zatrzymała i ten kapitan przyczynił się do jego tragicznego losu. I pilot Terje Wigen ma znakomitą okazję do zemsty, no ale od tej zemsty odstępuje. I to jest właśnie taki film, który po pierwsze pokazywał taką pewną, powiedziałbym, moralitetową wizję ludzkiego losu, człowieka rozdartego między dobrem i złem i gdzieś tutaj taka silna sankcja religijna u źródeł tego filmu kieruje ludzkimi zachowaniami, ale co jeszcze ważniejsze, pokazywał ścisły związek przeżyć ludzkich z przyrodą. Właśnie ta natura, to morze, już to zburzone, spokojne stawało się jak gdyby scenerią ludzkich przeżyć, odzwierciedlało te przeżycia. I coś okazało, że ten właśnie udział natury jako pełnoprawnego aktora, można powiedzieć, w tych filmach szwedzkich zaczął dominować. Właśnie to była ta, Szwedzi jak gdyby odkryli naturę dla kina. Tu powinienem powiedzieć o jeszcze jednym ważnym nazwisku, mianowicie Julius Jönsson, a właściwie było dwóch braci, Julius Jönsson i Henryk Jönsson, znakomici operatorzy, ale szczególnie zasłynął Julius. I ten film rzeczywiście cieszył się też wielkim uznaniem. Wiktor Sjöström potem zrealizował następny film pod tytułem Banici, gdzie też ta rola przyrody była szczególnie akcentowana. Już nie będę tego filmu Państwu opowiadał. Natomiast o jednej ważnej rzeczy jeszcze tutaj koniecznie trzeba wspomnieć. Mianowicie mówiłem o tym, że to, co podniosło jakby klasę artystyczną szwedzkiego kina, już Duńczycy próbowali, ponieważ już w filmach duńskich mówiłem o tej adaptacji Hauptmana. Były też adaptacje, nie wiem, Hermana Banga, taki też znany duński pisarz, Otto Rung. Szwedzi jakby rzeczywiście podnieśli jeszcze tę stawkę. I tutaj, jeśli mowa o kinie szwedzkim, to nie tylko reżyserzy, nie tylko operatorzy, nie tylko znakomici aktorzy. Tutaj Sjöström też grywał w tych swoich filmach. On właśnie zagrał tytułową rolę w Terje Wigenie. On grał też w tych Banitach. Właściwie w większości filmach grał główną rolę. Natomiast trzeba tutaj jeszcze wspomnieć też o Selmie Lagerlöf. Selma Lagerlöf, pisarka dzisiaj zapomniana, Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa lekturę jej cudownej podróży i tak kiedy sobie myślę o moich zainteresowaniach, to gdzieś tam chyba zawdzięczam takie moje skandynawskie fascynacje właśnie tej dziecięcej lekturze Selmy Lagerlöf i książki pod tytułem Cudowna podróż. Myślę, że nikt z Państwa tej książki nie zna, a szkoda. Sam swego czasu próbowałem mojego syna namówić na lekturę tej książki, ale za żadne cukierki mi się to nie udało. A jest to lektura dla mnie naprawdę absolutnie kultowa. I Selma Lagerlöf w 1909 roku dostała Nagrodę Nobla i no, za swoje powieści, między innymi Jerozolima, ale również Niewidzialne Związki, Legendy Chrystusowe, jest ta Berling, jej debiut, Niewidzialny Woźnica. No, to był rzeczywiście wielki autorytet tamtego czasu, postać istotnie, powiedziałbym, monumentalna. I co się okazało, że Szeströmowi na walory filmowe jej prozy zwróciła uwagę pewna czytelniczka. Napisała do niego list, że jest takie opowiadanie, dziewczyna z Bagniska albo z Chaty na Moczarach, bo to dwa tytuły tego przekładu istniały w polskiej, znaczy w tej polskiej Selmie Lagerlöf, i zainteresował się tą propozycją właśnie Szeström, nakręcił film, który się bardzo spodobał Selmie Lagerlöf i cieszył się też dużym powodzeniem. Podobno Selma się miała popłakać na projekcji tego filmu. I Magnusson wyczuł, że to jest być może znakomite źródło. Podpisał z nią kontrakt w 1919 roku na adaptację co roku jednego, pięcioletni kontrakt na adaptację co roku jednego z jej tekstów literackich. No i rzeczywiście powstały filmy, według które realizowali zarówno Szeström, jak i Stiller. Szeström zrealizował według pierwszego tomu Jerozolimy dwa filmy, mianowicie Głos przodków i Karin, córka Ingmara. Natomiast i potem oczywiście film, który tutaj swego czasu był pokazywany, ale to już nie myślę, że nie dla Państwa, pamiętam, że ten film też przedstawiałem, mianowicie Furman śmierci, który był, uchodzi za takie absolutne apogeum tego szwedzkiego kina. Natomiast Stiller zrealizował film, który Państwo dzisiaj obejrzycie i za chwilę powiem o nim więcej, mianowicie Skarb rodu Orne. Dalej to się nazywało Gunnar Hedes Saga, czyli Saga Zamku, zdaje się tytuł jest polski, był właśnie Saga Zamku i jest ta Berling. Trzeba powiedzieć, że Selma Lagerlöf miała dość, powiedziałbym, wyobrażenia ograniczone o filmie. Ona uważała, że film powinien funkcjonować tak jak ilustracja w książce. To znaczy po prostu być bezwzględnie wierny, oczywiście fabule i tak dalej. I tutaj powiedziałbym, że rozmijały się jej oczywiście wyobrażenia z rozwojem języka filmowego. Chociaż trzeba powiedzieć, że Szeström był niezwykle lojalnym adaptatorem. Być może wynikało to stąd, że on pochodził z tych samych okolic, z Wermlandii. To jest taka kraina, region na północy Szwecji, kraina lasów, jezior, wzgórz, pełna folkloru, baśni, legend. I stamtąd pochodził zarówno Szeström, jak i Selma Lagerlöf. I to ich łączyło, powiedziałbym, taki właśnie jakby wspólny rodowód. I się znakomicie porozumiewali. Odbywał się zresztą taki stały rytuał, że Szeström jeździł ze scenariuszem najpierw do Falun, gdzie mieszkała Selma Lagerlöf, a potem do Marbaki, czyli jej rodowej posiadłości, którą ona odkupiła, ponieważ jej ojciec, szlachcic, przepił cały majątek. Kiedy ona dostała Nagrodę Nobla, to odkupiła tę Marbakę, ją odrestaurowała. I tam jest zresztą bardzo ciekawe muzeum Selmy Lagerlöf. I tam szestrem jeździł i zawsze jej czytał scenariusz, ona akceptowała i wracał, realizował film. Notabene, mówiłem Państwu tutaj o tej ciągłości zadziwiającej szwedzkiej kultury, tej tradycji. Trzeba pamiętać, że Szwedzi cieszyli się, nie doświadczyli tych europejskich katastrof wojennych, ani pierwszej wojny, ani drugiej, więc ta ciągłość kultury tam istnieje. Jeżeli zdarzy się Państwu trafić do tak zwanego Filmhuset, czyli Domu Filmu w Sztokholmie, imponującej instytucji, gdzie znajduje się i filmoteka, i tam swego czasu była zresztą hala zdjęciowa, tam w tej chwili już ten instytut nie produkuje filmów, ale filmoznawstwo uniwersyteckie, Fundacja Bergmanowska i tak dalej, tam są dwie sale. Jedna większa, druga mniejsza. Jedna się nazywa Bio Victor, a druga Bio Mauritz. Na cześć właśnie tych dwóch filarów kina szwedzkiego. Gdzieś tam jest jeszcze trzecia sala, tylko ma charakter roboczy. Mianowicie jest Bio Julius, na cześć właśnie Jensona. No ale wracając tutaj, bo wspomniałem o tej ciągłości. U nas kompletnie jakby kino, przecież to przedwojenne, tak zwana branża została potępiona, odsądzona od czci i wiary, prawda? Wojna była taką absolutną cezurą. Wajda nigdy się nie powoływał, ja wiem, na Leitesa na przykład, prawda? Czy tam, nie wiem, na Mungna Waszyńskiego. To w ogóle to kino nie istnieje. Natomiast kino to nieme było bardzo żywe, jest żywe w tej szwedzkiej tradycji. Mówiłem tutaj o tym właśnie, tym filmie Niewidzialny Woźnica. Otóż Per Olof Enquist w latach 90. napisał taki dramat Twórcy obrazów, który polega na tym, że do atelier, gdzie powstaje właśnie ten film, Szestrem go realizuje z Jensonem, przychodzi sama Selma Lagerlöf, doktor Selma Lagerlöf, żeby obejrzeć materiały powstającego filmu. I tam jest taka psychodrama, ponieważ jest tam aktorka, która miała grać w tym filmie, w końcu nie zagrała i która wie, na czym polegał tutaj jakby autobiograficzny problem w tym opowiadaniu o dramat alkoholika i dramat Selmy Lagerlöf. Ona dotknęła jakby tego w tym opowiadaniu. I ta aktorka po prostu prowokuje Selmę do zwierzeń. Bardzo ciekawa sztuka. Kazimierz Kutz nawet swego czasu wystawił to zarówno w Teatrze Współczesnym w Warszawie, jak i w Teatrze Telewizji. No właśnie, więc tutaj ta ciągłość jest rzeczywiście imponująca. Proszę Państwa, jeszcze żeby zakończyć tego Szestrema, bo już chcę przejść do Stillera. Otóż jeśli chodzi o Szestrema, to on potem po tym Niewidzialnym Woźnicy, ponieważ te filmy były słynne, w ogóle o Niewidzialnym Woźnicy, Chaplin powiedział, że to jest w ogóle najpiękniejszy film, jaki widział w życiu. Bergman z kolei, który być może Państwo widzieli Tam, gdzie rosną poziomki, to była wielka ostatnia rola Szestrema jako profesora Borga, twierdził, że co roku oglądał tego Furmana śmierci i że ten film w wielkim stopniu wpłynął na całą jego praktykę artystyczną. I rzeczywiście jakby istnieje wiele takich, powiedziałbym, paraleli pomiędzy tym dawnym filmem, gdzie właśnie ten grzesznik rozpatruje swoje grzechy, dokonuje pokuty, zadośćuczynienia, wędruje z karawanem śmierci. I on rzeczywiście, to jest podobny dramat jak profesora Borga, więc tutaj rzeczywiście ta ciągłość, jak powiadam, tradycji moralnej kina szwedzkiego i artystycznej jest zdumiewająca. Szestrem pod wpływem tych swoich sukcesów wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam zrobił kilka bardzo ciekawych filmów. W każdym razie to się wiąże też z takim jednak zmierzchem kina szwedzkiego. Ale wreszcie muszę powiedzieć coś o Stillerze, bo to też bardzo ciekawa postać. Chociaż powiedziałbym, że jego los nie ułożył się tak harmonijnie, jak kariera właśnie Szestrema. Otóż Stiller urodził się w Helsinkach i był Urodził się w takim małżeństwie żydowskim, polsko-rosyjskiego pochodzenia. Matka była polską Żydówką, która urodziła się w Łodzi. Ojciec pochodził z Rosji. Osiedlili się w Helsinkach, mieli 6 dzieci. Najmłodszy był Moshe, bo tak mu było wtedy na imię. I w ogóle cały czas, dopóki nie dotarłem do tej informacji, mnie zastanawiało to, że rodzice zmarli jednocześnie. I przeczytałem taką monografię Jesse Wernera poświęconą Stillerowi i było tak, że po prostu ojciec zmarł i matka z rozpaczy po śmierci ojca popełniła samobójstwo. I mały Moshe wychowywał się, przygarnęli go przyjaciele rodziców. Został reżyserem, aktorem, ale czekała go służba, ponieważ wtedy Finlandia była podbitą prowincją Imperium Carskiego i służba trwała kilkanaście lat, więc on po prostu zdezerterował do Szwecji. Tam grywał na scenie, mimo dość silnego akcentu, grywał na scenach. Nawet kierował takim teatrem, którym August Strindberg też zarządzał, małym teatrem. I tam go właśnie wypatrzył Charles Magnusson i zaangażował do swojej wytwórni. I co się okazało, że Stiller ma żyłkę filmową, że znakomicie jakby potrafi nie tylko inscenizować, ale montować. Takim jego wielkim idolem był właśnie David Ward Griffiths. Oni się przyjaźnili Szestrem ze Stillerem, choć konkurowali zarazem, nazywali ich Hest Par, czyli para koni, ponieważ oni ciągnęli, że tak powiem, ten zaprzęg, którym kierował Magnusson, rywalizowali ze sobą. I najczęściej Szestrem grywał w filmach Stillera. Stiller już potem z tą karierą aktorską się pożegnał. Różnili się tym, że Szestrem przywiązała większą wagę do gry aktorskiej, do scenografii, do takiego realizmu. Natomiast Stiller większą wagę przywiązywał właśnie do narracji, do inscenizacji, do kostiumów. Co więcej, o ile Szestrem był bardzo przywiązany do takich, powiedziałbym, rdzennych, lokalnych tematów, wartości, właśnie ta Selma Lagerlöf, to w ogóle odróżnia, powiedziałbym, właśnie Szwedów, generalnie rzecz biorąc, od Duńczyków. O ile ci Duńczycy byli tacy kosmopolityczni, to Szwedzi byli bardzo rdzenni, rzeczywiście przywiązani do tej rodzimego obyczaju, rodzimej tradycji, kultury. To było takie kino, można powiedzieć, rustykalne, no bo właśnie Szwedzi są przecież tym narodem chłopskim, prawda, w swoim jakby genotypie. Więc tutaj to kino też jakoś to właśnie odzwierciedlało, ten związek z naturą, czego właśnie jednak gdyby w tych filmach duńskich nie było w takim stopniu, to było takie kino bardziej jednak atelierowe. No w każdym razie wracając do Stillera. On też zaczynał, powiedziałbym, od takich filmów właśnie trochę w stylu duńskim i takich filmów też kosmopolitycznych. Takim jego pierwszym filmem, chociaż to dość słaby film, Miłość i dziennikarstwo, ale on zasłynął potem taką komedią, która uchodzi za taki prototyp w ogóle tej amerykańskiej sophisticated comedy. Mówiło się, że Lubicza wpłynął między innymi na Billego Wildera, pewien typ komedii, to był erotikon. To jest taka historia, która się właśnie toczy w takim środowisku wyższych sfer. No i taka oparta na wzorach, powiedziałbym, komedii romantycznej, Marivaux, Misset, taki marivaudage, to jest nawet takie pojęcie, powiedziałbym, z poetyki komedii. Właśnie pary się wymieniają między sobą, więc też takie właśnie dramaty miłosne, zdrady, ale to wszystko podane w bardzo lekkim tonie, z dowcipnymi dialogami, w tym wypadku napisami na ekranie, właśnie kostiumy bardzo takie eleganckie, no taki blicht, powiedziałbym, w tym celował właśnie Stiller. Ale Stiller miał też inny rozdział w tej swojej twórczości, mianowicie nakręcił też taki film pod tytułem Pieśń krwawego kwiatu Johanna, według fińskiego pisarza Johannesa Linakoski. I wreszcie dochodzimy do dzisiejszego filmu. mianowicie Skarb rodu Orne. To jest opowiadanie, które powstało w 1903 roku Selmy Lagerlöf. Potem zainteresował się nim wspomniany Gerhard Hauptmann, który przerobił je na pięcioaktową tragedię. Pięcioaktową tragedię, która się nazywa Winterballade, czyli balada zimowa. Selma Lagerlöf ją przetłumaczyła z niemieckiego na szwedzki. Nawet jak mówiła, odzyskała i miała nawet za złe Hauptmannowi, że on ją jakby troszkę oderwał od tych rdzennych źródeł historycznych. Wspominam tutaj, to była to w ogóle Max Reinhardt to wystawił w Niemczech, Teatr Göteborgu również, więc to był taki dosyć, powiedziałbym, już znany tekst. I sięgnął po to właśnie Maurice Steeler, też pojechał do Selmy Lagerlöf, też przeczytał scenariusz. Ten scenariusz się niewiele różnił, tam jest tylko, zobaczcie Państwo, pierwsza scena, która zresztą bardzo jest ciekawa inscenizacyjnie, której nie ma w tym oryginale literackim. I co to za historia? Oczywiście nie będę Państwu opowiadał, rzecz się dzieje w XVI wieku i w czasach króla Johana III Wazy, ojca Zygmunta naszego, Zygmunta III Wazy, i który odkrył spisek wśród, to przeczytacie Państwo w napisie, wśród szkockich najemników, uwięził ich dowódców, ci dowódcy uciekli, no i dokonali straszliwej zbrodni. Właśnie, nie chcę uprzedzać, to zawsze jest problem, kiedy się mówi o filmie, żeby nie opowiadać. Ale chciałbym zwrócić uwagę Państwu na pewien tej zasadniczy, dlaczego jakby ten film był ważny z różnych powodów. Selma Lagerlöf zaakceptowała ten film, dlatego że on jakby przekazywał najważniejszą jak gdyby myśl moralną. Mianowicie jest tutaj zawarte coś, co jest znane od czasów Pierre'a Corneille'a, takiego wybitnego dramaturga francuskiego XVII wieku. To się nazywa Dylemat Corneille'a. On był w różnych jego dramatach, głównie w Cydzie przedstawiony. Mianowicie jest to konflikt między obowiązkiem i uczuciem. I bohaterka filmu, niejaka Elsa Lil, która zakochuje się w złoczyńcy, w jednym z tych, którzy dokonali tej strasznej zbrodni, ona jest nieświadoma, że on w tym brał udział i kiedy to odkrywa, zakochana w nim, staje przed dylematem, czy donieść władzy, czy też właśnie ulec uczuciu. Jednak donosi władzy, zresztą można powiedzieć, popełnia samobójstwo w takiej dramatycznej scenie, ona kieruje włócznie i na siebie i ginie. Więc ten jakby główny temat tego filmu został tutaj przekazany. Ale co jest ważne? Tu mówiłem Państwu o tym związku z naturą. Otóż w kinie szwedzkim, dlaczego ta Selma Lagerlöf stanowiła atrakcyjny materiał literacki? Dlaczego kino jak gdyby wspaniale wchłonęło tę jej prozę? I dlaczego mogło być wierne zarazem, przynajmniej w tych właśnie filmach Szestrema, ale też w tych pierwszych filmach Stillera? Dlatego, że proza Selmy Lagerlöf to z jednej strony realizm, ale realizm mistyczny. To jest świat ludzi żywych, bardzo konkretnych, pokazanych w takim, a nie innym środowisku. Jeden z historyków kina szwedzkiego napisał, że kiedy oglądamy te filmy, to mamy takie wrażenie, że akurat ci, a nie inni ludzie mogą żyć w tym, a nie innym środowisku, że ta więź jest po prostu organiczna, że istnieje jakaś symbioza, że to kino jest szalenie wiarygodne od tej strony, ale jednocześnie jest to świat zjaw, świat duchów. Ta wiara religijna sprawia, że pojawiają, zobaczycie Państwo tutaj, że te duchy się pojawiają, ten furman śmierci, ta śmierć na ekranie po raz pierwszy, potem niemieccy ekspresjoniści Lang w Zmęczonej śmierci między innymi wiele zawdzięczali właśnie. To Bergman przecież pokazał śmierć na ekranie, prawda? I ta śmierć była też jak najbardziej realna i widmowa jednocześnie. Otóż to się sprawdza świetnie w kinie, bo kino jest sztuką i realistyczną, a jednocześnie fantomalną, prawda? Obcujemy z widmem, więc jakby ta podwójność świata prawdziwego, realnego, podszyta właśnie tymi widmami, tymi zjawami. Jest w tym coś głęboko zresztą romantycznego, bo na przykład jeżeli się ogląda film Wózek Widmo, czy raczej Furmana Śmierci, to dwa tytuły też były, to się kojarzy z naszymi dziadami Mickiewicza, prawda? Gdzie pojawiają się też te widma. Selma Lagerlöf była pisarką romantyczną i też ten świat zjaw tych fantomów powoływała do życia w tym bardzo realistycznym środowisku i to się kapitalnie w ogóle sprawdzało w kinie. I tutaj zobaczycie Państwo też jakby w jaki sposób te widma się pokazują. No nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Stiller świetnie ten film udramatyzował. To się naprawdę dobrze ogląda, tylko jest jedna rzecz niestety, która spowalnia akcję. Mianowicie ideałem Selmy Lagerlöf byłoby, gdyby najlepiej były tekst jej opowiadania cały czas szedł na ekranie. I tutaj tę bardzo taką naprawdę dynamiczną, jak na tamte czasy, akcję przedzielają długie napisy, które są literalnie wzięte, taką zresztą z takim archaizowanym językiem szwedzkim, które są wzięte po prostu z kart Selmy Lagerlöf. I to bardzo spowalnia tę dynamikę Stillera. To jest też film od strony plastycznej. Tutaj te zdjęcia natury Jensona są świetne. Leif Urhammar, taki nieżyjący już szwedzki historyk kina, zwrócił tutaj uwagę na pewien motyw, na który też chciałbym Państwa uwagę skierować. Mianowicie, że tu jest taki motyw sklepień łukowych, który jako motyw plastyczny o takim klaustrofobicznym znaczeniu przewija się przez cały film. To jest konsekwentnie prowadzone. To jest rok 1919, ale widać już po prostu pewną koncepcję plastyczną, która konsekwentnie poprzez pewien motyw jest prowadzona przez cały film. Film Selma Lagerlöf, jak powiedziałem, zaakceptowała. No już były większe kłopoty z tą sagą zamku. Natomiast już wybuchła zupełnie afera właśnie po tym, kiedy ona już straciła do niego zaufanie po tej sadze zamku, kiedy on się zabrał za Jeste Berling, czyli jej debiut powieściowy, do którego przywiązywała wielką wagę. Przede wszystkim nie chciała dopuścić, żeby on to realizował. Chciała, żeby realizował Sjöström, ale Sjöström już wtedy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, już tego nie mógł się podjąć. I ten film uchodzi w takiej powszechnej opinii za łabędzi śpiew szwedzkiej szkoły. Ma wspaniałe sceny, między innymi pożar zamku, Ekeby, taką potem jest tam taka sekwencja pościgu, wilki gonią sanie. Bardzo efektowne sceny, ale całość jest, no często się używa tego określenia, takim kolosem na glinianych nogach. Natomiast jest tam pewna rola, która no, wyniosła do sławy wielką potem osobistość kina szwedzkiego, chociaż samo kino szwedzkie nie miało już potem z niej wielkiego pożytku. Mianowicie myślę o Lovisa Gustafsson, czyli Greta Lovisa Gustafsson, czyli Greta Garbo. Greta Garbo zagrała tam rolę hrabiny Dona. Odkrył ją właśnie, najpierw zagrała w jakiejś reklamówce, odkrył ją Stiller i od tej pory stała się jego Galateą. On niczym Pygmalion ją rzeczywiście tutaj ukształtował. Wyjechał z nią do Hollywoodu, gdzie ona zrobiła fantastyczną karierę. Już potem nie zagrała w żadnym innym szwedzkim filmie. Natomiast niestety, w przeciwieństwie do Sjöströma, który tam nakręcił kilka bardzo dobrych filmów, między innymi Wicher, między innymi, no zapomniałem tytułu, mniejsza, jest też taki film, Ten, którego biją po twarzy, według bardzo, bardzo ciekawy film, według Leonida Andrzejewa. Niestety Stiller takiej kariery nie zrobił. Sjöström miał tę przewagę, że dzieciństwo spędził w Nowym Jorku, ponieważ jego ojciec był, no i miał się różnych zajść, tu jest wspaniała anegdota, której nie mogę sobie odmówić. Mianowicie, wyobraźcie sobie Państwo, że ojciec Sjöströma jakiś czas zajmował się, był armatorem dwóch statków, które krążyły między Göteborgiem a a Nowym Jorkiem. I wyobraźcie sobie, jakiego trzeba mieć cholernego pecha, że pewnej burzliwej nocy ma się dwa statki i te dwa statki na wielkim oceanie atlantyckim się zderzyły i zatonęły. Więc taki był ojciec, takiego pecha miał ojciec Szestrema. W każdym razie, niestety, o ile się właśnie Szestromowi tam bardzo dobrze powie, Szkarłatna Litera, taki film. To zresztą też ciekawa historia, dlatego że to kino szwedzkie, a tam oni sobie obiecywali w ogóle wspaniałą przyszłość. Tam Ivar Kryger, taki król zapałek, się zaangażował w tę wytwórnię w ogóle i tak dalej. I wyobrażaj sobie, że po wojnie to oni w ogóle dopiero pokażą. A tymczasem po wojnie niestety inne kinematografie odżyły. Amerykanie zaczęli atakować, jeśli chodzi ci wielcy majors, prawda, zaczęli zakładać swoje przedstawicielstwa w różnych krajach europejskich, również w Sztokholmie, zaczęli sprawdzać filmy i to kino szwedzkie nagle okazało się jakieś takie, no to właśnie z tą swoją wiejskością, z tą swoją lokalnością, z tymi swoimi idiomami, okazało się jednak nie współgra z duchem czasu. To był jazz, prawda, jakiś taki libertynizm, zupełnie nowa epoka się zaczęła, te szalone lata 20, prawda, i ci Szwedzi, a co więcej, Amerykanie zaczęli podbierać te największe talenty, zaproponowali właśnie Szestremowi, wyjechał, zaproponowali Stillerowi, wyjechał Lars Hansson, taki wybitny aktor, wyjechał inni aktorzy, Greta Garbo i tak dalej. Mówiąc krótko, Amerykanie powybierali Szwedom tych najciekawszych artystów i to kino szwedzkie rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo podupadło. To chyba wszystko. Dziękuję Państwu.